Dzień dobry, przed mikrofonem Małgorzata Pirosz
i Bartłomiej Zapała.
Zaczynamy ostatnią debatę prezydencką z udziałem kandydatów na prezydenta Kielc. Nasze zaproszenie przyjęli Krzysztof Adamczyk, Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem.
Dzień dobry, witam Państwa.
Dawid Lewicki, Komitet Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke. Pana Dawida jeszcze nie ma w naszym studiu, ale liczymy, że za chwilę dotrze. Właśnie do naszego studia dotarł prezydent Kielc Wojciech Lubawski, który ubiega się o reelekcję i startuje z Komitetu Wyborczego Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski. Jest z nami Małgorzata Marenin, Komitet Wyborczy Wyborców Nowoczesna Lewica Nowoczesnego Samorządu.
Serdecznie witam.
Czekamy na kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego Jerzego Pyrka. A jest z nami także kandydat Platformy Obywatelskiej Grzegorz Świt.
Dzień dobry Państwu.
To chyba ostatnia okazja, by jeszcze w trwającej kampanii wyborczej posłuchać kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta Kielc. Odpowiadać Państwo będą na pytania przygotowane przez redakcję Radia Kielce. Będą Państwo także mieli możliwość zadania pytania wybranemu przez siebie konkurentowi.
Zaczynamy. Pierwsze pytanie. Czas na odpowiedź to 2 minuty. Zaczyna Krzysztof Adamczyk. Czy otworzyć Centrum Kielc dla ruchu samochodowego?
Tak, proszę Państwa. Jestem zwolennikiem otwarcia Centrum Kielc z racji tej, że dzisiaj centrum po prostu nie żyje. Jest martwe. Niewiele się dzieje. Jest niewiele imprez, niewiele festiwali. Uważam, że żeby znaleźć jakiś pomysł na to, żeby centrum mogło funkcjonować, na dzień dzisiejszy jest jego otwarcie. Znaleźć miejsca, znaleźć takie rozwiązanie, które pozwolą dojechać wszystkim tym zainteresowanym, którzy chcą po prostu tego centrum ożywienia. Także jestem absolutnie za tym, żeby to centrum dopuścić do ruchu i przygotować pod to, żeby mogło wreszcie zacząć tak funkcjonować, jak do tego jest przygotowane. Czyli każde centrum w każdym mieście, dużym mieście wojewódzkim czy gdziekolwiek w Europie, to takie centrum życia, centrum takie życia rozrywkowego. Natomiast u nas na dzień dzisiejszy widać, że to centrum jednak boryka się z problemem takiego marazmu, takiej trochę nicości, więc absolutnie jestem za to, żeby przywrócić ruch po to, żeby to centrum zaczęło żyć.
Dziękuję bardzo za odpowiedź. W międzyczasie dotarł do nas Jerzy Pyrek, kandydat na prezydenta z Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale teraz na nasze pytanie.
Dzień dobry, przepraszam bardzo za spóźnienie. W Kielcach się lepiej jeździ, ale jak widać czasem korki też do
głosu. Małgorzata Marenin teraz odpowie na nasze pytanie.
Ja oczywiście uważam, że na tą chwilę, kiedy centrum miasta świeci pustkami, otworzenie ruchu w centrum jest jak najbardziej wskazane. Właśnie po to, żeby ożywić centrum. Wiadomo, że jeżeli ktoś wybiera się na zakupy, powiedzmy, samochodem, no to w tym momencie raczej wybiera centra handlowe, galerie, dlatego że tam sobie może wygodnie zaparkować i w ten sposób uniknąć ewentualnych niewygodności. No, w związku z tym uważam, że na tą chwilę, kiedy miasto zamiera, kiedy centrum zamiera, powinniśmy otworzyć możliwość ruchu w centrum. No, nasze centrum wygląda tragicznie. Właściwie puste witryny sklepowe. Co chwilę są jakieś ogłoszenia na lokalach, że lokal jest przeznaczony już do wynajęcia. Po kolei kolejni przedsiębiorcy bankrutują. No, jest to sytuacja tragiczna, ale żeby zmienić tą sytuację, no to myślę, że na pewno będzie takie pytanie. No, ja cały czas mówię, że należy właśnie ludzi w Kielcach zatrzymywać, a można to tylko jednym możliwym środkiem uzyskać, mianowicie oferując im możliwość zamieszkania. Poza tym centrum powinno być otwarte z tego względu, że na tą chwilę nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tam nie mogli się poruszać kierowcy, ponieważ jest to jeden wielki beton. Właściwie wszystko, co było piękne w sercu naszego miasta, zostało zalane betonem. Ja nad tym osobiście ubolewam, bo tam było fajne miejsce, gdzie można było pospacerować, spotkać się ze znajomymi. No teraz jest to miejsce według mnie niewykorzystane. Chciałabym, żeby otworzyło się na przykład artystów, żeby stworzyć tam coś na kształt, oczywiście w dużym przybliżeniu krakowskich sukiennic, gdzie byłyby takie obszary, takie miejsca, gdzie na jakichś preferencyjnych warunkach artyści, ludzie wolnych zawodów mogliby prezentować swoje rękodzieło, wystawy i tym podobne.
Dziękujemy bardzo. Małgorzata Marenin. Do naszego studia dotarł ostatni z kandydatów, to znaczy ostatni w sensie takim, że pojawił się najpóźniej, Dawid Lewicki, Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke. Witamy Pana.
Dzień dobry Państwu, przepraszam za spóźnienie.
A na nasze pytanie dotyczące tego, czy otworzyć Centrum Kielc dla samochodów, odpowie prezydent Wojciech Lubawski.
Ja uważam, że jest dobrze, jak jest w tej chwili, dlatego że do centrum można dojechać. Praktycznie każde miejsce jest dostępne przez samochód, przez kierowcę. Być może w niektórych częściach centrum brakuje miejsc parkingowych i to jest rzeczywiście problem, ale oczywiście nie możemy wracać do przeszłości. Dzisiaj kojarzą mi się takie centra z pełnym ruchem. To tylko na Ukrainie widziałem i niestety nie robi to dobrego wrażenia. Wszystkie standardy, które obowiązują dzisiaj na świecie, to jest wyprowadzanie ruchu kołowego, szczególnie tranzytowego, poza Starówkę, poza Stare Miasto. I tak jest w Kielcach. Oczywiście było to bolesne, ale pytanie, kto na tym najbardziej stracił? Na pewno nie ci, którzy robią zakupy, bo ja miałem przyjemność obserwowania jeszcze centrum Kielc, kiedy można było wszędzie podjechać i wszędzie zaparkować. To praktycznie trudno było znaleźć miejsce w centrum miasta, bo ci, którzy pracowali w sklepach, te miejsca parkingowe zajmowali i w tym momencie żaden klient nie mógł swojego samochodu zostawić. No, dla pani tu wcześniej mówiącej, centrum jest tragiczne. Ja spotykam się bardzo często, szczególnie z przyjeżdżającymi do Kielc, którzy zachwycają się naszym miastem. Zalane betonem, to jest też dziwne, ja nie znam takiego miejsca w Kielcach, gdzie byśmy wylewali beton. To wszędzie jest naturalny kamień i no, trzeba by to trzeba by rozróżnić. Jak również nie znam sytuacji, żeby w Barbakanie Krakowskim ktoś coś sprzedawał na preferencyjnych warunkach. Ja wiem, że tam są bardzo drogie czynsze i nikt żadnych zniżek nie dostaje. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest wyludnione to centrum? Ja sobie przypominam cały okres letni na rynku, bo centrum to nie jest tylko Sienkiewicza, a rynek był fantastycznie wypełniony, nieraz do godzin rannych nawet, dzięki restauracjom.
Minął czas, panie prezydencie, na tę odpowiedź. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Odpowiadał Wojciech Lubawski. Grzegorz Świt. Teraz nie. Czas dla pana.
Jestem zwolennikiem ograniczonego ruchu w centrum, natomiast w samym ścisłym centrum, tu mówię o ulicy Sienkiewicza, jestem jednak zwolennikiem zamknięcia tego ruchu i przeznaczenia tylko ulicy Sienkiewicza jako ciągu pieszo-rowerowego. Tak jak mówiłem, moja koncepcja w ogóle ulicy Sienkiewicza polega na tym, że dzielimy ulicę ulicami poprzecznymi. Wtedy mamy możliwość stworzenia takich obszarów o różnym przeznaczeniu i wtedy te ulice poprzeczne mogłyby być przeznaczone do ruchu samochodów. Natomiast ogólnie powinniśmy dążyć do tego, żeby wokół centrum miasta powstały parkingi. Oprócz tego, który jest przy Urzędzie Miasta, powinny powstać te parkingi, które były projektowane czy przy Urzędzie Wojewódzkim, czy jeżeli powstanie to centrum komunikacyjne przy PKS-ie i PKP, to rozwiąże w pewnym miejscu możliwość parkowania. Uważam, że jeżeli mówimy tutaj o tej części, która jest ograniczona parkiem, to tutaj też są ulice, które możemy przeznaczyć pod miejsca parkingowe, natomiast uważam, że to, co jest zrobione, a mianowicie samo centrum, ulica Sienkiewicza, rynek, ulica Mała, Duża, powinny być wyłączone z ruchu ze względu na to, że to powinny być miejsca, gdzie, mówię, powinno skupiać się całe życie towarzyskie, kulturalne, miasta Kielce i jeżeli my tam wprowadzimy ruch, no to będziemy mieli pewne problemy właśnie z komunikowaniem się po tym mieście, jak również z tym biznesem, o którym my ciągle walczymy. Dlaczego? Dlatego, że ludzie będą tylko przyjeżdżali, aby załatwić swoje sprawy w urzędach, natomiast nie będą chcieli pozostawać dłużej w miejscu takim jak centrum miasta, czyli korzystać z tych wszystkich udogodnień, które teoretycznie będą tam. Ja bym tutaj abstrahował od tego, że możemy porównywać Sienkiewicza, czy ogólnie Kielce, z rynkiem krakowskim.
Dziękujemy bardzo. Pana czas się wyczerpał. Jerzy Pyrek, Polskie Stronnictwo Ludowe.
No cóż, teraz się zastanawiamy, jak odwrócić sytuację, jak wrócić do tego, co było. Bo pamiętamy przecież centrum Kielc, ulica Sienkiewicza, Plac Partyzantów, wszystko żyło, funkcjonowało znakomicie. Znakomicie w sensie ilości osób, które tam przybywały, funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Zmieniła się koncepcja, idziemy do przodu, prawda, mamy XXI wiek. Natomiast no, zrobiono to z małą konsekwencją. Mianowicie powstał jeden parking, natomiast tych parkingów brakuje. Miał być parking koło ulicy Solnej. Sporo samochodów tam przyjeżdża, sporo ludzi, zwłaszcza jak jest ładny, słoneczny dzień, kiedy ludzie chcą iść do parku. Tych samochodów nie ma gdzie zostawić. Generalnie jest problem z małą ilością miejsc do parkowania. Teraz jeśli chodzi o sklepy. My w tej chwili pozbyliśmy się jako miasto wpływu na to, co się może w tych lokalach dziać, ponieważ miasto, ja przypomnę, wyprzedało lokale prawie wszystkie przy ulicy Sienkiewicza i nie tylko. Są to w tej chwili prywatni właściciele. Mieliśmy bardzo ładną kawiarnię wenecką, lokal został sprzedany, natychmiast pojawił się bank.
Wiedeńską,
tak, też nową. Na rogu ulicy Paderewskiego i Sienkiewicza mieliśmy ładną i pożyteczną księgarnię, niestety lokal został sprzedany. Także tą sytuację ciężko będzie odwrócić, natomiast ja uważam, że jednak ten ruch trzeba przywrócić, może nie w takiej formie jak był, ale nie może być tak restrykcyjnie to miasto zamknięte. Tam ludzie muszą przyjeżdżać, ktoś chce zrobić zakupy, to musi mieć prawo wjechania, zatrzymać się na pół godziny, zrobić zakupy, nawet nieodpłatnie. Nie może to być oczywiście droga tranzytowa, bo no, nie możemy sobie na to pozwolić. No i cóż, czas mi się skończył.
Dziękujemy bardzo. Jako ostatni na nasze pytanie o przywracanie ruchu do centrum odpowie Dawid Lewicki z Nowej Prawicy.
Szanowni Państwo, przede wszystkim pozostali praktycznie wszyscy kandydaci. Cały czas siedzą albo w urzędach, albo w jakichś innych instytucjach i nie wiedzą, jak to wygląda i z jakimi problemami ludzie się tak naprawdę spotykają. Ja odbyłem setki rozmów z wyborcami i ludziom to nie odpowiada, że nie można wjechać do centrum, że na przykład jest zamknięta ulica Paderewskiego, Czarnowska, przez część rynku, na przykład tam koło Leśnej też by można było przejechać, więc jestem za tym, żeby udostępnić przynajmniej część tych ulic. Parking wielopoziomowy, no niestety, mimo że kosztował nas mnóstwo pieniędzy, nie spełnia swojej funkcji tak, jak powinien. Uważam, że powinniśmy wyznaczyć troszeczkę więcej stref parkowania w Kielcach. Niekoniecznie wszystkie muszą być płatne, a te, które już są płatne, można oczywiście obniżyć, bo to nie chodzi o to, żeby zarabiać na tych płatnych strefach parkowania, tylko żeby nie było tak, że ktoś tam będzie po prostu te samochody zostawiał i one będą stały przez nie wiadomo jak długi czas. Ponadto, aby dojechać do tego centrum, trzeba by zwrócić uwagę na kilka problematycznych rzeczy, bo ludziom się po prostu nie chce dojeżdżać, biorąc pod uwagę to, że co chwilę mają na przykład światła, co stopuje ruch. Są buspasy, które nie do końca też spełniają swoją misję, więc uważam, że jeśli jedzie samochód z kilkoma osobami, powiedzmy trzema, czterema, uważam, że spokojnie mógłby jechać też buspasem. Nie widzę ku temu przeszkód, skoro na przykład taksówki mogą nimi przejeżdżać. A skoro jesteśmy już przy centrum miasta, to możemy zlikwidować chociażby straż miejską, bo nie jest nam potrzebne to, aby strażnicy miejscy stali gdzieś tam za krzakiem czy za przysłowiowym rogiem i tylko czaili się na kogoś, kto nie kupił bileciku i dają mu mandat, bo taką osobę po prostu zniechęcimy i na tym, że zyska miasto troszeczkę pieniążków i zapłaci tym strażnikom miejskim za swoją, powiedzmy, pracę, to tracimy osobę, która by mogła na stałe przyjeżdżać, kupować, wydawać swoje pieniądze i dzięki temu płacić podatki. Ale żeby płacić te podatki, trzeba je płacić niższe i uważam, że podatek od nieruchomości przeznaczonych pod działalność gospodarczą można jak najbardziej obniżyć i wtedy będą powstawały firmy.
Czas się skończył na tę wypowiedź. Dziękujemy. Za nami pierwsza runda. Pytanie od redakcji Radia Kielce. Teraz czas na pytania zadawane między kandydatami. Małgorzata Maranin zada swoje pytanie jako pierwsze 30 sekund na zadanie pytania, półtorej minuty później na odpowiedź wskazanego kandydata.
Więc chciałabym zadać pytanie prezydentowi Lubawskiemu. Panie prezydencie, ja od jakiegoś czasu apeluję o to i szykuję się do napisania projektu Karta Niepełnej Rodziny. Chciałabym wystąpić podczas sesji Rady Miasta, przedstawić wszystkim radnym swoje obliczenia, swoje wnioski, cele i sytuację niepełnych rodzin w Kielcach. Już mi odmówiono udziału w sesji Rady Miasta po raz kolejny. W związku z tym teraz pytanie, jeżeli pan wygra, czy będę mogła rozmawiać o problemach samotnych matek w urzędzie z władzami miasta?
Wojciech Lubawski.
Jeżeli ja wygram, to ja panią zapraszam, bo ja zapraszam wszystkich ludzi, nikomu nie odmówiłem spotkania w Urzędzie Miasta. Możemy rozmawiać. Rada Miasta rządzi się trochę innymi prawami, bo to nie ja jestem gospodarzem, tylko jestem gościem na Radzie Miasta. Jest przewodniczący, jest regulamin, Myślę, że problemy niepełnej rodziny są niezwykle ważne. Jeżeli to będzie konstruktywne i mądre, to zapewniam panią, że będę popierał takie działania. A to, że panią nie chcieli przyjąć, mówię, w trakcie obrad Rady Miasta, to nie moja sprawa, bo powtarzam, nie byłem tam gospodarzem.
Dziękuję bardzo. Teraz swoje pytanie zada Jerzy Pyrek. Bardzo proszę, do kogo pan je kieruje?
Do pana prezydenta Lubawskiego. Panie prezydencie, czytamy, słyszymy, że jest opracowana koncepcja połączenia ulicy Olszewskiego z ulicą Wrzosową.
Witosze.
Proszę?
Witosa.
Przepraszam,
ulica Wrzosowa jest w innej części miasta.
Tak, no właśnie, też znowu. Witosa tunelem, ewentualnie wiaduktem. Będzie to przedsięwzięcie bardzo kosztowne i zastanawiam się nad zasadnością tego, czy nie lepiej, żeby te samochody jechały do ulicy Łódzkiej i na wschodnią obwodnicę.
Wojciech Lubawski odpowiada 1,5 minuty.
Ten problem był analizowany przede wszystkim przez drogowców i jeżeli chcemy dalej rozwijać park technologiczny, a ja wiem to, że na samym terenie Hemaru również firmy planują inwestycje, tam jest poza Hemarem, jest również Vive, to generuje bardzo duży ruch i jest kilkanaście hektarów do zagospodarowania. Ja przypomnę, że dzisiaj się tam budują 3 hale i duży inkubator drugi, w którym w mojej ocenie będzie około 100 firm. Większość powierzchni jest już sprzedana. Ci ludzie muszą w jakiś sposób dojechać. Ktoś, kto wyjeżdża z Olszewskiego, to wie, że w godzinach rannych i popołudniowych tam jest rzeczywiście niezwykle trudno. Dojazd do ulicy Łódzkiej byłby możliwy, drugi dojazd, bo Olszewskiego akurat z Łódzką jest powiązana, ale musielibyśmy przejechać przez prywatne, firmowe grunty elektrociepłowni, co nie jest takie proste i bezpieczne. Prostszym rozwiązaniem jest po prostu od północnej strony, tak jak się kończą się zabudowania Hemaru czy Vive, zbudować drogę, która będzie być może nawet zaczynać się od Hubalczyków, będzie łączyć się razem z ulicą Olszewskiego i najprawdopodobniej wiaduktem, tunel chyba jest niemożliwy, tam taka jest konfiguracja terenu, że raczej wiaduktem należy przejść nad torami, połączyć się z ulicą Witosa, ulica Witosa dalej będzie przedłużona Szybowcową do Siódemki i to będzie dobre skomunikowanie ze światem.
Dziękujemy bardzo. Teraz swoje pytanie zada Dawid Lewicki.
Szanowni Państwo, ja wielokrotnie powtarzałem, że tu jest potrzebna konkretna zmiana, nie tylko taka kosmetyczna. Uważam, że miasto musi być gospodarne i moim jednym z istotnych postulatów jest zakaz uchwalania budżetu z deficytem. A jak rządzi obecna władza, wiemy, co roku ten deficyt jest praktycznie coraz większy. A tą kwestię zadłużenia miasta niedawno poruszył
w tej rundzie zadajemy
w sprawie pytanie sądowej pan kandydat Pyrek, dlatego mam do niego pytanie jako radnego. Ile razy w ciągu ostatniej kadencji zagłosował przeciwko uchwale budżetowej? Przypomnę, chodzi mi tutaj o deficyt.
Jerzy Pyrek.
No więc muszę odpowiedzieć, że jako jedyny klub chyba byliśmy tutaj przeciwni uchwalaniu budżetów właśnie takich i nasze wystąpienia były co prawda krytyczne, ale merytoryczne.
Dziękujemy bardzo, Jerzy Pyrek. Teraz pytanie zada Krzysztof Adamczyk.
Mam pytanie dotyczące ostatniego sondażu Wspólnoty. Mianowicie wynika z niego, że widzimy delikatny spadek formy naszego miasta. Mianowicie w roku 2002, do pana prezydenta Lubawskiego. 2002-2006 byliśmy na miejscu 8. W kadencji 2006-2010 delikatny awans na miejsce 6, bardzo dobre miejsce 6. Natomiast w kadencji 10-14 mamy miejsce 14, czyli sama końcówka miast wojewódzkich. Chciałem zapytać właśnie o ten spadek. Co jest spowodowane takim spadkiem i czy to można uznać za porażkę ostatnich 4 lat?
Wojciech Lubawski.
No, trudno mi na to odpowiedzieć, bo ja nie wiem, w jakich kategorii ten spadek, czy zamożności społeczeństwa, czy inwestycji, czy innych rzeczy. Ja nie znam takiego.
To było podsumowanie całości wszystkich elementów, które są całą częścią składową funkcjonowania miasta wojewódzkiego. Czyli kwestia bezrobocia, gospodarka, całość po prostu spraw.
Trudno mi się odnieść do czegoś, o czym nie mam pojęcia, bo jakbym zobaczył ten ten ranking, to tam są kategorie pewnie i wtedy można było się do nich odnieść. Ja nie wiem, co jest słabą stroną w tym rankingu, a co jest silną stroną. Ostatnio mogę się odnieść do rankingu, który był w polityce pokazany, który usadowił nas wśród 60 miast na 47, a pod względem jakości życia. I wszystko byłoby dobrze, jakby nie dwie kategorie, które może nie rozśmieszyły mnie, bo to by było lekceważenie pewnych problemów, ale tak naprawdę najgorszy wynik dostaliśmy pod hasłem społeczność i zdrowie. Naprawdę to jest tak uznaniowe. Jakbyśmy dostali w miarę przyzwoity wynik, to bylibyśmy może w pierwszej dziesiątce nawet. Więc no trudno mi się odnieść, dlaczego zdrowie jest jedną z najgorszych elementów w Polsce. Tutaj myślę, że ci ankieterzy i ci, którzy przygotowują tego typu rankingi, no, mają swoją wyobraźnię, do czego te rankingi mają służyć, ale akurat ten, o który pan pyta, jest mi nieznany.
Dziękujemy bardzo. Wojciech Lubawski zostaje przy głosie. Proszę zadać pytanie wybranemu kontrkandydatowi.
Ja mam pytanie do pana Pyrka. Z tego, co wiem, jest pan współwłaścicielem kamienicy w samym centrum miasta. Jest to narożnik ulicy Leśnej i Małej. To jest najbrzydszy dom na Starówce. To jest dom, który ma zabite okna płytami pilśniowymi. Czy tak sobie pan wyobraża kierowanie miastem, jeżeli zostałby pan prezydentem?
Jerzy Pyrek.
Tak, istotnie jestem współwłaścicielem tej nieruchomości, ale ta nieruchomość, ja kupiłem tam udziały, nie to, że byłem od początku współwłaścicielem, natomiast ta nieruchomość jest zniszczona przez lata komuny, bo to komuna odebrała pierwotnym właścicielom tą nieruchomość. Tam to miasto ówczesne zasiedliło tą nieruchomość. Tam do tej pory lokatorzy nie płacą, są wyroki o eksmisję, nie ma lokali zastępczych. W tej chwili jakby pan przeszedł na podwórko, jest tam remont przeprowadzony, są wymieniane instalacje, czyli wszystko na miarę możliwości, panie prezydencie. I stąd ja też zawsze mówię, że każdy pieniądz trzeba oglądać z obu stron. To co mówię, publiczne pieniądze bardzo łatwo się wydaje. Natomiast dom buduje się od podstaw, a nie od wieszania obrazów. I to samo robimy w tej kamienicy jako współwłaściciele. Remontujemy ją, wymieniliśmy wszystkie instalacje, wymieniliśmy okna, dach. To jest kwestia czasu. Nie zaciągamy na to kredytów, bo nas na to nie stać. Natomiast miasto jest coraz bardziej zadłużone i to pana polityka do tego prowadzi. Pan buduje ulicę, natomiast nie dba pan o to, jak w przyszłości te długi spłacić. Nie powstają miejsca pracy, nie są generowane nowe podatki. Wręcz odwrotnie, to wielu przedsiębiorców likwiduje swoje firmy, zamyka. To widać w statystykach. To miasto wymiera, to jest pana polityka. Pan nie wie, jak się zarabia pieniądze, prywatne pieniądze. Publiczne się bardzo łatwo wydaje.
Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Jako ostatni swoje pytanie zada Grzegorz Świt.
Jeżeli mogę, chciałbym zadać pytanie panu prezydentowi. I moje pytanie związane jest z podpisaniem dzisiejszej umowy dotyczącej KOF-u, czyli Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. I chodziłoby mi, aby pan prezydent powiedział, czy Urząd Miasta złożył wykaz wszystkich inwestycji, które miały być realizowane w ramach KOF-u.
Wojciech Chubawski.
KOF to nie jest tylko miasto Kielce. My jesteśmy oczywiście samorządem wiodącym. Jest to Kielce plus 12 gmin okolicznych. I przygotowaliśmy obszary, w których chcemy pozyskać pieniądze na to, żeby lepiej zintegrować pod każdym względem okoliczne gminy z miastem wojewódzkim. Nasze oczekiwania były bardzo ambitne. Nasze, czyli mówię wójtów i burmistrzów, prezydenta. Niestety w międzyczasie uszczegółowiono, właściwie uświadomiono nam, że na większość rzeczy tych pieniędzy wydawać nie możemy. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że dwa obszary, które na razie chyba są niezagrożone, powtarzam, to nie są zadania miasta, tylko to są zadania wszystkich tych samorządów, które są w KOF-ie. Takie chyba niezagrożone działania to jest komunikacja publiczna, czyli chcemy jeszcze wprowadzać dodatkowe buspasy, budować przystanki zadaszone, budować dworce autobusowe, szczególnie w stolicach gmin. jak również chyba wydaje się być niezagrożone projekty dotyczące docieplania obiektów publicznych. I tutaj również mamy przygotowane, mamy audyty energetyczne porobione tych obiektów, mamy przygotowane dokumentacje i to jest zadanie, które obejmie wszystkie gminy.
Dziękujemy bardzo. Zaczynamy kolejną rundę pytania od redakcji Radia Kielce. To pytanie do wszystkich z Państwa. Czy są plany wybudowania w Kielcach tuż przy synagodze miejsca spotkań nowego teatru? Czy taka instytucja jest potrzebna? Może zacznie Krzysztof Adamczyk. Bardzo proszę. Słyszał Pan o takiej inicjatywie?
Nie słyszałem o tej inicjatywie. Natomiast
szwajcarski architekt Peter Zumthor jest, można powiedzieć, autorem koncepcji, która mogłaby powstać przy Alei Dziewięciu Wieków Kielc.
Znaczy, mi się wydaje, że są chyba inne ważniejsze problemy dla miasta na ten moment, bardziej pilne. To jest chyba jakiś projekt, który, nie wiem, może do rozpatrzenia, natomiast uważam, że żeby w tym przypadku mówiąc o kulturze, ożywić kulturę, ja ciągle będę powtarzał, mamy inne sposoby i możliwości, żeby to miasto mogło spokojnie funkcjonować lepiej, żeby ożyło. Mamy fajne miejsca, mamy ciekawe sposoby na to, żeby to miasto ożywić. Ja jestem za tym, żeby organizować różnego rodzaju spotkania, festiwale, żeby ożywić w ogóle centrum Kielc, ożywić nasz park miejski, naszą muszlę, która powinna zacząć funkcjonować. Jestem zwolennikiem małych festiwali różnych, o różnej tematyce, i festiwali muzycznych, i festiwali dotyczących filmu, i festiwali dotyczących literatury. I tu widzę sposób na to, żeby to miasto mogło funkcjonować lepiej w sprawach kultury. Jestem za tym, żeby mocno postawić też na sprowadzanie i koncerty większe, bo każde z większych miast wojewódzkich, te koncerty, proszę Państwa, organizują. Mamy piękną kadzielnię, która nie wiadomo czemu jest niedostępna dla mieszkańców. Naprawdę jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce, a niestety bardzo często niedostępne. Koncertowo są Targi Kielce, potężne, ogromne sale, które mogą też spokojnie zgromadzić artystów większego kalibru, a myślę, że dzisiaj jest wielu artystów, którzy spokojnie mogą tu przyjechać, bywał na koncertach w różnych miastach Polski i wielkie gwiazdy grają w niewielkich klubach, także jest taka możliwość, żeby po prostu w ten sposób ożywić kulturalnie miasto. Także stawiam na mniejsze festiwale, mniejsze koncerty i na ożywienie centrum naszego miasta.
To jest zupełnie nowatorska instytucja, takiej, której do tej pory nie ma w Kielcach.
Zgadza się, ale wydaje mi się, że koszty są pewno ogromne, z tego co rozumiem, i wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy chyba są inne potrzebniejsze wydatki, na które bym postawił.
Dziękuję bardzo. Pan Dawid Lewicki.
A jeszcze odnosząc się do poprzedniego pytania, oczywiście pan radny Pyrek mi nie odpowiedział, bo ja pytam, ile razy zagłosował przeciwko budżetowi, a najwyżej się wstrzymywał.
Nie, głosowałem przeciw.
Ostatnio się pan wstrzymał. Także jeszcze teraz...
Czyli nie poparłem.
Odpowiadając na pytanie...
Teatr awangardowy.
Zgadza się. To, że przyjedzie do nas światowej sławy architekt i chce nam coś wcisnąć i na tym zarobić dobre pieniądze, to nie jest argumentem na to, że my mamy się po prostu na to dawać robić jak jakieś małe dziecko. Jestem całkowicie przeciwko temu, żeby miasto finansowało tego typu miejsca. To będzie kosztować minimum 100 milionów złotych. Przypomnę, że zadłużenie miasta w tym momencie sięga ponad 500 milionów, także nie stać nas na to, żeby budować kolejne pomniki władzy. Nie wiem, czemu by to miało tak do końca służyć, bo pewnie by było używane raz albo dwa razy do roku i stałoby, próchniało, także jestem jak najbardziej przeciwko finansowaniu tego typu miejsc. Jeśli się znajdzie gdzieś prywatny inwestor, który chce sobie cokolwiek zbudować, już nie wnikam, że to takie centrum jak to w synagodze, to niech sobie buduje na własnym terenie, za własne pieniądze, niech sobie szuka ludzi, którzy tam przyjdą, niech sobie szuka inwestorów, niech działa z reklamą, a miasto wara od jakichkolwiek inwestycji tego typu, żeby tylko dokładać pieniądze mieszkańców. Po prostu nas ani na to nie stać, ani to nie jest zadanie własne gminy.
Dziękujemy bardzo. Wojciech Lubawski. To pana pomysł.
No i jedno, co prawdziwe, co pan Lewicki powiedział, to nie wiem, czemu by to miało służyć. Więc dużo pan powiedział na ten temat, ale nie wie pan, czemu by to miało służyć. Po pierwsze, Peter Zumthor jest artystą ponadczasowym, to nie ulega żadnej wątpliwości. Po drugie, ten nowy teatr to jest bardzo symboliczne hasło, które jeszcze nic nie mówi, dlatego że w tej chwili jest zespół, który opracowuje program funkcjonalny tego obiektu. Ten obiekt będzie parę razy większy niż ten, który w tej chwili jest. Ja, chcąc zwiedzić obiekt Petera Zumthora w Kolonii, Muzeum Kolumba, stałem 1,5 godziny w kolejce, bo z całego świata przyjeżdżają wycieczki, szczególnie architektów, by zobaczyć jego dzieła. Tych dzieł nie ma za dużo na świecie. Ja uważam, że znaczy tak, jeżeli w ogóle dwukrotnie byłem u pana Cuntora w Szwajcarii, rozmawialiśmy o wielu kwestiach. Jeżeli by się szczęśliwie ułożyło, że w Kielcach ten obiekt by powstał, to po pierwsze, myślę, że ogromnym wkładem powinno tutaj zabłysnąć Ministerstwo Kultury. My w Polsce nie mamy żadnego obiektu Le Corbusiera, Wrighta czy kogoś innego. Mielibyśmy Cuntora jako jedyny obiekt w Polsce, jedyny obiekt w tej części Europy w ogóle. I po rozmowach moich z panem Cuntorem istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że zaangażowałby się w to fundusz norweski. On dwie realizacje zrobił w Norwegii. Także najpierw musimy poczekać przede wszystkim na program funkcjonalny tego obiektu, który byłby na pewno obiektem nawet nie ponadregionalnym, ale ponadnarodowym moim zdaniem. To byłaby ogromna szansa, żeby ludzie do Kielc przyjeżdżali i zachwycali się tym, bo ja ten projekt znam. Ja wiem, jak to będzie wyglądać i wiem, jakie by miało to możliwości. Jeżeli sfinansowalibyśmy to pieniędzmi zewnętrznymi, to myślę, że odnieślibyśmy ogromny sukces i do tego zmierzamy.
Dziękuję bardzo za tę odpowiedź. Grzegorz Świt.
Chciałbym się o to odnieść. To znaczy, to jest wszystko w fazie marzeń. Nie ma żadnych uzgodnień ani z Ministerstwem Kultury, ani z innym ministerstwem. Nie słyszałem, żeby były jakiekolwiek uzgodnienia z parlamentarzystami, żeby wspólnie lobować za tym projektem. Po drugie, zmieniamy plan zagospodarowania centrum miasta, Śródmieścia Północnego, właśnie po to, żeby to centrum można było wzbudować. Moim zdaniem mamy o wiele ważniejsze inwestycje do zrealizowania i w tych obszarach powinniśmy zmieniać plan zagospodarowania, a nie po to, żeby takie centrum powstawało. Mamy piękną filharmonię, która została wybudowana i oczywiście odbywają się tam różne imprezy. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te imprezy się tam zwiększyły i były jeszcze więcej imprez w centrum filharmonii. Niekoniecznie musimy budować coś nowego. Oczywiście to będzie przepiękna budowla, będzie to pewnie wizytówka Kielc, natomiast utrzymanie tego, założenie, że ktoś nam dofinansuje 100%, bo to będzie pomnik w Polsce, że będzie fundusz norweski będzie nam finansował wybudowanie czegoś za 100 milionów, przepraszam, ale nie słyszałem o tym, żeby fundusz norweski finansował w 100% jakąkolwiek inwestycję. Szczególnie jeżeli chodzi o kulturę. A po drugie, uważam, że wydawanie tych pieniędzy naprawdę mamy o wiele ważniejsze inwestycje, takie, które by spowodowały to, żeby Kielce były właśnie tym centrum. Tutaj, jak pan prezydent chce, centrum kulturalne, ale czy to wymaga wybudowania nowego centrum kultury, teatru awangardowego za 100 milionów złotych? Nie sądzę. Sądzę, że te pieniądze powinny być przeznaczone na to, aby nasi artyści, którzy już są w Kielcach, mogli realizować swoje pasje. I oni to mogą robić. Przecież mamy wiele instytucji kulturalnych, gdzie oni by mogli to realizować. A wybudowanie czegoś za 100 milionów? Nie uważam.
Dziękujemy bardzo. Jerzy Pyrek.
Panie prezydencie, to kolejna pana wizja. Kolejne jakoś tak kiepsko były realizowane. Nie sprawdzają się do końca. Myślę, że problem polega na czym innym. Nie to, żeby tutaj ludzie przyjeżdżali, co też jest istotne, ale przede wszystkim, żeby ludzie stąd nie wyjeżdżali. Bo ludzie tu nie mają pracy, ludzie tu nie mają przyszłości. I nie chodzi to tylko o młodych ludzi, którzy kończą szkoły, którzy kończą tutaj studia, ale chodzi też o ludzi w wieku 30, 40, 50 lat. Bo dla tych ludzi w tym mieście nie ma przyszłości. Jeżeli będą miejsca pracy, jeżeli ludzie będą pracować, będą zarabiać, to tych ludzi będzie stać na to, żeby pójść do teatru, do kina. Instytucji kulturalnych u nas jest dość. W ramach targów w Kielce został wybudowany obiekt, nie wiem czy on będzie wykorzystany, ale jest tam sala na 700 osób. Słyszymy już, jakieś tam imprezy chcemy organizować. Centrum kongresowe ma rację bytu wtedy, kiedy jest hotel, kiedy jest spa, kiedy firmy przyjeżdżają. Targi się odbywają od czasu do czasu. Nie wiem, czy to jest w czasie targu wykorzystane. Po targach stoi to puste. Możemy tam robić naprawdę fajne imprezy. Tylko mówię, podstawowa kwestia, żeby ludzi było na to stać, bo ludzi nie stać. W Kielcach, w Świętokrzyskim mamy najniższe zarobki, a Kielce są stolicą i właśnie zawsze miasto kojarzyło się z pracą. A tu u nas jest odwrotnie. I to jest przerażające. To jest podstawowa kwestia. Jeżeli to miasto zacznie żyć, zacznie funkcjonować, to możemy wtedy myśleć o różnych fantastycznych rzeczach, ale póki co fantastyczną rzeczą będzie dla młodego człowieka, jeżeli on będzie mógł, kończąc naukę, iść do pracy, zapracować na to, żeby sobie kupić dom, żeby móc iść do kina, żeby móc założyć w perspektywie rodzinę, żeby to miasto się nie bludniało, ponieważ w najbliższym czasie zostanie nas tylko 150 tysięcy i kto będzie spłacał te wszystkie kredyty, długi, pożyczki?
Małgorzata Marenin, jako ostatnie odpowie na pytanie o powstawanie w centrum miasta miejsca spotkań i miejsca funkcjonowania nowego teatru.
Oczywiście to jest abstrakcyjny kolejny pomysł pana prezydenta. Pod płaszczykiem tego pomysłu pan prezydent próbuje przekonać wszystkich do swoich planów związanych z modernizacją synagogi. Bardzo sprytny pomysł, żeby rzucić nazwisko, które, no nie oszukujmy się, ale większość Kielczan pewnie pierwszy raz usłyszało w tej audycji. I w tej atmosferze ochów, achów i zachwytów sfinansować kolejny obiekt kultu religijnego bądź co bądź. Ja jeszcze odniosę się do tej kwestii, pan prezydent powiedział o finansowaniu całkowicie zewnętrznym. No już pan obiecywał nam, że na Obice nie wydamy ani złotówki z naszych kieszeni. Także nie wierzę, absolutnie nie wierzę w to, tym bardziej, że żaden obiekt nie będzie zewnętrznie finansowany w 100% i należałoby uczciwie przed wyborcami powiedzieć, że ile nas to będzie po prostu kosztowało, ale to trzeba mieć jeszcze odwagę, żeby to powiedzieć. Nie mogę się nie odnieść do poprzedniej wypowiedzi pana prezydenta. Rozśmieszyło pana dwa pojęcia w rankingu, gdzie jesteśmy daleko za innymi miastami, a mianowicie zdrowie i społeczność. Czyli dwa najważniejsze właściwie aspekty. Jeśli chodzi o zdrowie, no to widzę wyraźny związek między właśnie betonowaniem miasta a zdrowiem, ponieważ żyjemy w pyle, kurzu, rozwijają się choroby astmatyczne i alergiczne. Także na pewno nie powinno to pana śmieszyć. Przypominam, że pan obiecał w poprzedniej kadencji, że w szkołach powstaną gabinety lekarskie. One nie powstały. Pan się teraz wykręca tym, że no NFZ nie będzie ich finansował. Jeżeli pan jest w polityce, pan powinien wiedzieć, że NFZ nie będzie tego finansował. Dziwię się, że pan tego nie wiedział. Po co było obiecywać? Mógł pan zrobić wszystko, żeby te gabinety powstały, bo dzieci są najważniejsze. Zawsze to powtarzam. A społeczność, jeżeli pan nie zrozumie, o co tu chodzi, to może być albo kiepski przyrost naturalny, albo to, że w mieście brakuje młodych ludzi, że jest mały przekrój społeczny, bo właściwie większość osób starszych zostało, albo liczne migracje. I tutaj pod tym względem oczywiście, że Kielce będą zawsze w szarym końcu. Powinien pan przede wszystkim zadbać o zdrowie i o społeczność.
Czas się skończył na tę wypowiedź. To miała być odpowiedź na pytanie o nowy projekt w centrum miasta. Będą państwo mieli możliwość zadania kolejnego pytania. Pan Grzegorz Świt jako pierwszy do wybranego przez siebie konkurenta i podobnie jak poprzednie 30 sekund na pytanie,
ja
półtorej minuty na odpowiedź.
Zadać panu kandydatowi Adamczykowi. Co uważa za najpilniejsze do zrealizowania, jeżeli zostałby kandydatem, a czy zostałby prezydentem Kielc?
Szanowni Państwo, ja bardzo mocno podkreślam w swoim programie najważniejsze elementy. Mianowicie po pierwsze borykamy się z potężnym bezrobociem w naszym mieście, który no, trzeba bezdyskusyjnie mocno, z którym mocno trzeba bezdyskusyjnie walczyć. To się wiąże z czym? Oczywiście z tym, że musimy poszukać miejsc i ściągnąć inwestorów do naszego miasta. Miasto nasze potrzebuje inwestycji, więc trzeba przygotować takie tereny. Te tereny są. Mamy część strefy ekonomicznej Starachowickiej na ulicy Olszewskiego, którą można powiększyć. Mamy tereny wokół Czarnowa, które także można wykorzystać. Także to jest absolutnie priorytet, przygotowanie terenów inwestycyjnych i oczywiście zabieganie o tych inwestorów. Oni sami nie przyjdą, proszę Państwa. To są trudne czasy gospodarcze. Tych inwestorów po prostu trzeba znaleźć. Takie mobilne centrum pozyskiwania inwestora, które bym powołał, miałoby za zadanie szukanie wszędzie, gdzie jest tylko to możliwe, inwestorów na wszelkich rodzajach targach, spotkaniach, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Także to jest absolutnie punkt priorytetowy mojego programu. Następnie oczywiście, proszę Państwa, to jest kwestia zatrzymania młodzieży w Kielcach. Sam jestem wykładowcą akademickim, wiem, jaki to jest potężny problem i to jest bezdyskusyjnie kolejna sprawa, którą trzeba pilnie rozwiązać.
rozwiązać. Ta młodzież na potęgę wyjeżdża, to młodzież trzeba tutaj zatrzymać. Nie tylko zatrzymać młodzież, także trzeba ściągnąć tą młodzież, która już wyjechała. Tutaj mieszkańców Kielc, którzy wyjechali z tego miasta. No i po trzecie, bezdyskusyjna sprawa, także musimy iść w kierunku osiedli. Osiedla to nasze małe takie ojczyzny, które potrzebują także wsparcia i pomocy, rozwiązania ich bieżących problemów, chodnika, żłobka, drogi, placu zabaw. Także jest tych problemów cała masa. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Dawid Lewicki, pytanie, proszę.
Szanowni Państwo, wielokrotnie podkreślałem, że jestem jedynym kandydatem prawicowym spoza tego układu istniejącego, takiego nijakiego. Dlatego swoje pytanie skieruję do pana prezydenta, który czasem się za prawicowego uważa. Panie prezydencie, wśród honorowych obywateli naszego miasta w dalszym ciągu ponad połowę stanowią osoby o ciemnej, czerwonej przeszłości, którzy na magnetach przynieśli nam tutaj ustrój komunistyczny. Co pan i co pan, pańscy radni zrobili w tym kierunku, żeby ich zlikwidować z list honorowych obywateli Kielc, no w ogóle ludzi bez honoru. I co pan zrobił w tym kierunku i pańscy radni, aby zlikwidować ulicę Armii Ludowej w Kielcach?
Wojciech Lubawski.
Historii się nie da zafałszować i ci honorowi obywatele nie są moimi na pewno honorowymi obywatelami. Za to próba zafałszowania tego, co się działo w Kielcach, myślę, że byłaby błędem, to jest po pierwsze. Po drugie, taka inicjatywa musi leżeć po stronie radnych, to bo oni podejmują decyzję. Oczywiście ja też mógłbym zainicjować to, ale ja przypominam Państwu to, co zrobiliśmy parę lat temu z ulicami. Było bardzo wiele ulic, chociażby Manifestu Lipcowego. Pamiętam tysiące podpisów, protestów. To był dokument zbrodniczy i dla mnie taka ulica jest absolutnie nie do przyjęcia. Miałem odwagę to zrobić. Jeżeli chodzi o Armię Ludową, to była armia, w której również walczyli Polacy. Bez względu na to, jak była kierowana i gdzie był ośrodek decyzyjny, ja mam świadomość, bo historii trochę znam, to ginęli tam Polacy, którzy nie mieli nic do czynienia z polityką, nie mieli do czynienia ze światopoglądem, walczyli za wolną Polskę. Tego się nie da nikomu ująć. Tak jak Bataliony Chłopskie czy Armia Ludowa, to ja wiem, że to nie jest pana bajka, jak pan się tutaj określił, prawicowym politykiem, ale oni byli. Ja nie jestem przekonany, czy ta ulica ma prawo istnieć. Jeżeli będzie taka inicjatywa, to radni się będą na ten temat wypowiadać.
Proszę nie zrównywać Armii Ludowej z Batalionami Chłopskimi. Pan obraża tutaj uczciwych żołnierzy Batalionów Chłopskich.
To pana jest...
Jerzy Berek teraz zada swoje pytanie.
Ja może tutaj do kolegi Świta, siedzącego obok mnie. Proszę pana, jest taka koncepcja w tej chwili przyjęta przez pana prezydenta, mianowicie Park and Drive, czyli parku i jedź. Ma to polegać na tym, że na obrzeżach miasta mają powstawać parkingi, osoby jadące z zewnątrz mają zostawiać samochody i mają się przemieszczać dalej komunikacją miejską. Jak pan ocenia ten projekt i czy realizowałby pan ten projekt? Uważa go pan za sensowny?
Grzegorz Świt.
Powiem w ten sposób. Idea jest słuszna, jest realizowana w dużych ośrodkach, aglomeracjach miejskich. Natomiast czy to rozwiązanie przyjmie się w Kielcach? Śmiem twierdzić, że nie. Z różnych powodów. Szczególnie z powodu tego, że mamy zbyt rozdrobniony śródmieście. Tak jak mówiliśmy, śródmieście jest małym obszarem, stąd ludzie nie będą chcieli dojeżdżać, powiedzmy, do rejonu Bukówki, Dymin, czy Czarnowa i Ślichowic i stamtąd podróżować komunikacją miejską do centrum. Jest to, po drugie, nie mamy centrum komunikacyjnego w centrum miasta. To, o co walczymy. Czyli pytanie, gdzie ci ludzie by dojeżdżali? Przecież te autobusy z tych miejsc, o których my tu mówimy, nie dojeżdżają do każdego miejsca, bo musielibyśmy stworzyć, chyba że stworzymy w ten sposób, że jest to jeden bilet, który będzie funkcjonował na całym obszarze naszego tutaj miasta. I wtedy miałoby to sens. Natomiast ze względu na wielkość naszego miasta, no to rozwiązanie jest dyskusyjne. Mówię, i jeszcze najważniejsza, mentalność ludzi. Stąd nasze problemy, jeżeli my mówimy o ruchu w centrum miasta. Każdy jest przyzwyczajony do tego, że my podjeżdżamy swoim samochodem pod same drzwi urzędu, sklepu, gdzie chcemy załatwić jakąś sprawę. Czy my będziemy chcieli zostawiać swój samochód na parkingu i podróżować do centrum? No, uważam, że to będzie bardzo trudne przekonać tych ludzi, aczkolwiek może im możliwe.
Dziękujemy bardzo. Grzegorz Świt, teraz pytanie od Wojciecha Lubawskiego. Do kogo?
Do pana Lewickiego. Ja prowadzę od wielu lat politykę chroniącą ludzi starszych i uważam, to jest moje wewnętrzne przekonanie, że taki jest obowiązek samorządu. Słuchając wypowiedzi pana szefa, czyli Janusza Korwin-Mikke, należy zdjąć ten ciężar z samorządów i z publicznych podmiotów, gdyż powinny się tym zająć rodziny. Jakby pan się ustosunkował, jakby pan został prezydentem, czy pan będzie dalej kontynuował tę opiekę nad starszymi, czy będzie pan realizował program swojego szefa?
Tu o tym mówi akurat, panie prezydencie, pan powinien dobrze wiedzieć, ustawę o samorządzie terytorialnym i samorząd terytorialny jest zobowiązany do tego, aby tym ludziom pomagać. Oczywiście nie muszą tego robić na przykład przerośnięte instytucje biurokratyczne, jak Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który pomaga tylko i wyłącznie chyba urzędnikom, bo zatrudnia ponad 600 osób i tak naprawdę zamiast te pieniądze trafiać do tych naprawdę potrzebujących, trafiają głównie na konta tych urzędników. Uważam, że mogłaby się w ramach przetargu można by wyłonić firmę, która by się tym zajęła, której koszt funkcjonowania byłby o wiele, wiele tańszy i rzeczywiście te pieniądze by trafiały, a jeśli już trafiały do tych potrzebujących, a jeśli już mówimy o tych starszych, to ja bym chciał, żebyśmy zamiast jakichś domów spokojnej starości czy czegoś, pomagali tym ludziom, żeby oni mogli być w swoich domach i żeby oni mogli być dogorywać swoich ostatnich dni tam, gdzie spędzili całe życie, a nie żeby umierali gdzieś w zupełnie obcych sobie miejscach.
Dziękuję bardzo. Małgorzata Marenin. Pytanie.
Ja mam pytanie do pana prezydenta Lubawskiego. Jak pan dobrze wie, ja w swoim programie mam budowę mieszkań komunalnych. Uważam, że to jest jedyny środek, żeby ludzi w Kielcach zatrzymać, żeby nie musieli wyjeżdżać za pracą, za mieszkaniem, za granicę i do innych miast Polski. Czytałam pana wypowiedź w gazecie. Pan mówi, że te mieszkania są niepotrzebne, a powód jest taki, że nie wiedziałby pan, komu je przyznawać, jakimi kryteriami. Otóż takie rozwiązanie nie jest abstrakcyjne. To, o którym mówię, to funkcjonuje w niemieckim Görlitz. Proszę sobie zajrzeć na stronę internetową, zobaczyć, jakie są kryteria przyznawania tych mieszkań.
Wojciech Lubawski.
W miejscowości Görlitz, jak i w innych miejscowościach dawnego NRD, burzy się bloki, dlatego że jest nadprodukcja, może nie nadprodukcja, ale jest ponad stan, z którym nie wiadomo, co zrobić, bo ludzie wyjeżdżali przede wszystkim na zachód i to trudno porównać nasze realia. Uważam, że mieszkania komunalne należy przyznawać tylko tym ludziom, którym się zabiera mieszkanie. Zdarza się to w przypadku na przykład budowy drogi. Myśmy budowali drogę węzeł Nowożelazny, gdzie trzeba było zburzyć 80 domów. Każdy z tych obywateli dostał, który został wysiedlony stamtąd i nie był właścicielem, dostał mieszkanie komunalne i to ma sens. Za to czekanie w kolejce i jako jedyny argument numerek w tej kolejce za mieszkaniem socjalnym moim zdaniem jest nie do końca sprawiedliwy, bo eliminuje się z tego ludzi, czekają ludzie po ileś tam lat, eliminuje się z tej kolejki ludzi młodych, nie mają takiej szansy. Uważam, że zadaniem numer jeden dla samorządu powinny być mieszkania socjalne. Czyli jeżeli ktoś sobie nie daje rady w życiu, nie może spać pod mostem, tym bardziej, że tych mostów w Kielcach za bardzo nie ma, musi mieszkać w mieszkaniu o pewnym standardzie takim podstawowym, żeby to nie godziło w jego godność. Dlatego ten cały ciężar z mieszkań, chciałem pani również przypomnieć, że mieszkania komunalne przyznawane są ludziom, którzy mają niezły poziom zarobków, bo jeżeli nie spełniają tego standardu, to im mieszkanie komunalne się nie należy. Więc myślę, że uczciwie jest powiedzieć, że my wam pomożemy w zdobyciu swojego mieszkania i tak robimy, gdyż gwarantujemy bardzo wielu rodzinom w tej chwili budowę mieszkań, do których...
Dziękuję bardzo za tę wymianę. Ostatnie pytanie w tej rundzie zada Krzysztof Adamczyk.
Ja do pana radnego Jerzego Perka. Mamy problem potężny dzisiaj z dworcem PKS-u, który na dzień dzisiejszy straszy. Ja jestem zwolennikiem, żeby zrobić z tego centrum komunikacji miasta, odkupić od obecnych inwestorów ten teren. Jak pan do tego tematu podchodzi?
Jerzy Pyrek.
Ja ubolewam, że pan prezydent w momencie, kiedy była możliwość kupienia za stosunkowo niewielkie pieniążki tego obiektu, nie uczynił tego. No ja rozumiem, pan prezydent zresztą to sam mówił, że obawiał się, że będzie miał problem z załogą. No niestety, taka jest rola prezydenta. Jeżeli się chce tym prezydentem być i jeżeli się jest, to trzeba podejmować trudne wyzwania, rozwiązywać te problemy. Można było doprowadzić do tego, żeby ten dworzec funkcjonował, rozwijał się i żeby ci pracownicy mieli pracę. Pracownicy pracę stracili. Dworzec straszy. Został przyjęty plan przestrzennego zagospodarowania, który teren dworca dzieli na kilka części i w tej chwili ja się wcale nie dziwię prywatnemu inwestorowi, który zainwestował swoje pieniążki, że on sprzeda, ale sam pan prezydent kiedyś na antenie powiedział, chce kilkaset procent więcej niż wydał na zakup tego dworca. Jest to poważny problem. Obojętne, kto tutaj z tego grona zostanie prezydentem, ten problem trzeba będzie rozwiązać. Natomiast mówię, ze stratą dla miasta i dla mieszkańców, ponieważ ten problem w odpowiednim czasie nie został uwzględniony. Dworzec tam absolutnie musi funkcjonować. Mówię, to będzie problem do rozwiązania, będzie poważny problem. Ubolewam też nad tym, że projektując węzeł komunikacyjny, bo rozumiem połączenie dworca kolejowego z dworcem PKS, jest to węzeł, nie pomyślano, jak to skomunikować. Był pierwotnie zamysł, że było przejście podziemne. Nie zrobiono tego. Oddzielną historią jest remont dworca kolejowego nad gdzie miasto miałoby wynajmować lokale.
Niestety pana czas się już skończył. Dziękuję. Zaczynamy ostatnią rundę. Po pół minuty dla każdego z państwa na autoprezentację. Krzysztof Adamczyk.
Szanowni państwo, rządzenie miastem to gospodarność i umiejętność wykorzystania szans. Mój program to program, w którym stawiam na otwartość, dialog z mieszkańcami. Przemawia przeze mnie doświadczenie, które zdobyłem w samorządzie, w oświacie i biznesie. Jestem osobą pracowitą, konsekwentną. W moim programie będę stawiał na pracę dla ludzi młodych. To jest dzisiaj ogromny problem. Będę stawiał na dojrzałych Kielczan, a także pełne zrozumienie i ofertę na lepsze życie dla seniorów. Szanowni państwo, postawcie na nową twarz Kielc, Krzysztof Adamczyk.
Grzegorz Świt teraz.
Praca, 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 czyli tworzenie terenów inwestycyjnych, tworzenie miejsc pracy dla młodych, walka z bezrobociem, zatrzymywanie młodych w Kielcach, próba ściągnięcia osób, które wyemigrowały do Kielc poprzez tworzenie nowych terenów, gdzie mogliby wybudować swoje domy, jak również, i co najważniejsze, współpraca ze wszystkimi szczeblami władzy, jak również z mieszkańcami, czyli wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, ale również dobra współpraca z nimi.
Jerzy Pyrek.
Proszę państwa, ja jestem zwolennikiem nowych Kielc, nowego otwarcia. Miasto dla mieszkańców, nie dla władzy. Władza musi być otwarta na dialog społeczny, na konsultacje, na wsłuchiwanie się w głos społeczny z jednej strony. Jest to szeroko opisane w moim programie, a z drugiej strony miasto to jest organizm, tak jak przedsiębiorstwo. Trzeba z jednej strony wydawać, a z drugiej strony trzeba zapewniać wpływy, żeby to się bilansowało. Na dzień dzisiejszy bierze się z kasy, ile się tylko da, nie myśląc o tym, co będzie w przyszłości. Ja nie będę na pewno tak robił. Dziękuję.
Czas dla Wojciecha Lubawskiego.
No, słyszę wiele recept, tylko trzeba mocno chodzić po ziemi i myślę, że trzeba zdefiniować, jak się chce to wykonać, bo musimy postępować zgodnie z planem. Jeżeli nie chcemy mieć deficytu, tak jak to mówi na przykład pan Lewicki, to musimy zatrzymać inwestycje. To jest wbrew mojemu całemu planowi, dlatego że to jest ostatni czas, kiedy duże pieniądze do Polski wpłyną i chciałbym, że to, co zostało zrobione w ostatnich latach, było podwojone dzięki nowej perspektywie unijnej i widzę w tym momencie ogromne, piękne Kielce. Chciałbym do tego doprowadzić.
Dawid Lewicki.
Szanowni państwo, ja jako jedyny tutaj kandydat prawicowy chciałbym, żebyśmy wykorzystali rankingi, w których przodujemy, czyli inteligencja, przedsiębiorczość. Jesteśmy w ścisłej czołówce w Europie, Kielczanie także. Chciałbym, żebyśmy to wykorzystali tutaj w Kielcach, a nie gdzieś w Londynie, w Monachium czy w innych miastach Europy. I tu potrzeba postawić tylko na przedsiębiorczość naszych mieszkańców, na niskie podatki, na to, aby urzędników było jak najmniej, bo oni tak naprawdę w większości przypadków nam przeszkadzają. A gdyby fundusze unijne miały coś robić pozytywnego, to Hiszpania dzisiaj nie byłaby tak mocno zadłużona, jej miasta nie byłyby zadłużone i bezrobocie nie sięgało wśród ponad
50%. Jako ostatni głos w naszej debacie zabierzemy Małgorzata Marenin.
Szanowni państwo, pokażmy obecnej władzy, że mamy dość nieudolności prezydenta. Idźcie zagłosować, głosujcie na humanitarną, nowoczesną lewicę. Każdy głos oddany na mnie to będzie znak, że mamy dość prezydenta klęczącego przed biskupem Ryczanem. Marzą mi się Kielce humanitarne, nowoczesne i przede wszystkim zdrowe. Chcę zadbać o mieszkalnictwo, o młodzież, o dzieci, o samotnych rodziców. To wszystko naprawdę da się zrealizować.
Dziękujemy bardzo. W naszej debacie wzięli udział kandydaci na prezydenta Kielc, Krzysztof Adamczyk, Dawid Lewicki, Wojciech Lubawski, Małgorzata Marenin, Jerzy Pyrek i Grzegorz Świt.
Dziękujemy bardzo. To była ostatnia debata na antenie Radia Kielce. Dziś o północy koniec kampanii i cisza, która poprzedzi ten najważniejszy moment, do którego konsekwentnie zmierzaliśmy w ostatnim czasie. Wybory 16 listopada. Wybierajmy świadomie. Od 7 do 21.
Dziękujemy za uwagę. Małgorzata Pirosz
i Bartłomiej Zapawa.